Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Trwają obchody jubileuszu 800-lecia od pustu Porcjun Kuli. Ich zamknięciu przewodniczyć będzie w Asyżu kardynał sekretarz stanu. Zdaniem kardynała Schönborna w przypadkach rozpadu małżeństwa Kościół powinien bardziej brać pod uwagę potrzeby dzieci. W Bośni i Hercegowinie z powodu emigracji coraz bardziej ubywa katolików, alarmuje tamtejszy episkopat. Witam Państwa 22 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Dobiegają końca obchody jubileuszu 800-lecia ustanowionego przez Honoriusza III od pustu Porcjun Kuli. 2 sierpnia 1216 roku papież ten udzielił odpustu zupełnego wszystkim odwiedzającym asyski kościółek zwany Porcjun Kulą, który święty Franciszek odbudował i przy którym później umarł. Obecnie odpust ten można uzyskać we wszystkich miejscach kultu pozostających pod opieką franciszkanów i w każdym kościele parafialnym. Jubileusz 800-lecia odpustu Porcjun Kuli otworzył 2 sierpnia ubiegłego roku arcybiskup Perugii, kardynał Gualtiero Bazetti, do którego metropolity należy również diecezja w Asyżu. 2 dni później Porcjun Kulę, nad którą wznosi się obecnie monumentalna bazylika Matki Bożej Anielskiej, odwiedził prywatnie papież Franciszek. Uroczystością zamknięcia jubileuszowych obchodów 800-lecia przewodniczyć będzie za niecałe 2 tygodnie, dokładnie 2 sierpnia, watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Kościół powinien brać pod uwagę potrzeby dzieci, gdy ma do czynienia z rozpadem małżeństwa. Nie wystarczy tylko uproszczone stosowanie zasad prawa. Przypomniał o tym kardynał Christoph Schönborn w wywiadzie udzielonym irlandzkiej gazecie The Irish Catholic. Arcybiskup Wiednia był gościem konferencji w Limerick, zorganizowanej w ramach przygotowań do przyszłorocznego światowego spotkania rodzin. Jego zdaniem Kościół w przeszłości zbyt często koncentrował się na kwestii grzechów seksualnych ze szkodą dla opuszczonych małżonków czy dzieci zarówno ze związków normalnych, jak i niesakramentalnych. Tymczasem rozwiedziony katolik, wchodząc w nowy związek, ponosi odpowiedzialność za wszystkie osoby dotknięte skutkami rozpadu jego małżeństwa. Metropolita stolicy Austrii przypomniał, że sam pochodzi z rozbitej rodziny, a jego rodzice rozwiedli się, gdy był nastolatkiem. Stąd jego wrażliwość na kwestie sprawiedliwości w rodzinnych kryzysach. Trzeba patrzeć nie tylko na potrzeby własne, ale również innych, stwierdził. W Bośni i Hercegowinie katolicy są coraz mniej liczni, co jest pokłosiem ich prawnego upośledzenia względem innych grup etnicznych i wyznaniowych. Alarmują w tej sprawie władze kościelne. Liczba chorwackich katolików przed wojną z roku 1995 była tam oceniana na ponad 740 tysięcy, a obecnie została zredukowana niemal do połowy i wciąż ma tendencję spadkową. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest emigracja. Zjawisko to było przedmiotem ostatniej sesji plenarnej bośniackiego episkopatu. Biskupi alarmują, że każdego roku wyjeżdża z kraju około 15 tysięcy wiernych, co oznacza nieuchronny zanik katolików jako znaczącej grupy społecznej w ciągu następnych lat. Biskupi przypomnieli, że z Bośni i Hercegowiny emigrują głównie ludzie młodzi. Z drugiej strony ci, którzy opuścili ojczyznę z powodu wojny, nie mają prawa powrotu. Wielu utraciło też swoje mienie, zwłaszcza nieruchomości, i do dziś nie ma szans na jego odzyskanie. Próby odbudowy domów dla nielicznych powracających uchodźców napotykają na ciągłe przeszkody. Sytuacji nie poprawia tragiczny stan gospodarki Bośni i Hercegowiny. Bezrobocie, które sięga 40% w przypadku ludzi młodych, dochodzi do 60%. Wiele fabryk pozostaje zamkniętych, a korupcja klasy rządzącej nie daje żadnej nadziei na poprawę. Średnia pensja to odpowiednik 450 euro, jednak wiele osób nie zarabia nawet tyle. I rośnie, zwłaszcza w dużych miastach, liczba biednych, którym Kościół nie jest w stanie pomóc. Biskupi wzywają władze do podjęcia działań na rzecz uzdrowienia sytuacji społecznej i gospodarczej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego. Oddaję słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz Matyka. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk zapraszam na program Daję Słowo.
Pierwsze czytanie to fragment z Księgi Mądrości, ukazujący Boga jako sędziego miłosiernego i dobrego dla ludzi, który uczy nas swym przykładem miłości. Osoba sędziego nie budzi w nas zazwyczaj pozytywnych emocji. Nawet gdy ufamy w możliwość słusznego rozwiązania naszych spraw przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ciągle czujemy w ich obecności pewien naturalny niepokój. I tak samo reagujemy na zdanie: Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Patrzenie według owej prawdy na Pana rodzi w nas myśl, iż skoro chodzi tu o kogoś wszechmocnego i wszechwiedzącego, kto dodatkowo bierze na siebie rolę oceniania naszych uczynków, to my znajdujemy się w niebezpieczeństwie bycia poważnie i surowo osądzonymi, czasem nawet nie wiedząc dobrze za co. Bo cóż zresztą znaczy sama sprawiedliwość i słuszność? Czy potrafilibyśmy ją wskazać w każdym konkretnym przypadku? A jeśli nie, to czy to nie znaczy, iż decyzje sprawiedliwego sędziego mogą się okazać dla któregoś z nas, nazwijmy to, nieprzyjemne? Warto tu pomyśleć, jak ty postrzegasz Boga sędziego, co budzi w tobie taka koncepcja, jak wpływa ona na twoją relację z Panem i czy naprawdę wierzysz, że jest on całkowicie sprawiedliwy. Tekst biblijny z Księgi Mądrości, jakkolwiek nazywa Boga sędzią, jednak przede wszystkim podkreśla Jego miłosierdzie i łagodność. Pan kocha całe swoje stworzenie oraz każdego człowieka, bo to bycie dobrym stanowi najważniejszy element sprawiedliwości wszechmocnego. Pełne przyjęcie objawionej tu prawdy powinno zmieniać nasze spojrzenie na Boga sędziego. Miłosierdzie i życzliwe nastawienie do nas to Jego najważniejsze oraz najbardziej realne cechy. I nie stoją one w sprzeczności ze sprawiedliwością, wręcz przeciwnie, wyrażają ją. Niepokój czy obawy przed Nim powinny więc zniknąć. Wszechmoc, która nie pragnie nas zniszczyć, ale pozostaje cały czas wsłuchana w nasze rzeczywiste potrzeby, aby nam pomóc w naszych trudnościach, to nie źródło zagrożenia, ale raczej radości i pokoju. Więc czy ty rzeczywiście postrzegasz Boga jako miłosiernego, łagodnego, delikatnie zwróconego ku tobie z miłością? Dobroć Boga względem ludzi stanowi również przykład dla Jego wyznawców. Dobrze by było, żebyśmy faktycznie kochali innych w każdym przypadku, także gdy z różnych powodów musimy ich ocenić czy osądzić. Łagodne, miłosierne nastawienie względem bliźniego to najdoskonalsze naśladowanie Boga. Czy ty tak właśnie działasz, tak właśnie żyjesz? Warto o tym na koniec porozmyślać. List świętego Pawła Apostoła do Rzymian przypomina, że to sam Duch Święty pomaga nam się modlić.
Czy my umiemy się modlić tak, jak trzeba? Co to znaczy modlić się tak, jak trzeba? Musimy przyznać się przed sobą i przed naszym Panem, że my ciągle mamy trudności z modlitwą. Nie, że się nie modlimy, lekceważymy ją. To nie. Ale ciągle czujemy jakiś niedosyt. Bo albo towarzyszą nam ogromne rozproszenia, nie potrafimy się skupić, myśli ciągle gdzieś uciekają, albo pojawia się znużenie, niechęć i pytanie, po co to? Czy warto? Albo zastanawiamy się i uważamy, że nie wiemy, jak się modlić. Towarzyszą nam wątpliwości, brak zaufania do siebie i myśl, że to, co robię i jak robię, jest złe. Nie umiem, nie potrafię. Albo modlimy się na siłę, bo tak trzeba, bo tak nas nauczono. Czy taka modlitwa może mieć wartość? A gdy modlimy się z innymi we wspólnocie, to irytujemy się, że ten za głośno się modli, a tamten się kręci, a jeszcze inny to w ogóle udaje świętego. Zamknął oczy i myśli, że jest w siódmym niebie. Musimy przyznać, że na modlitwie najbardziej doświadczamy naszej małości, kruchości, słabości, bardziej niż na innych wymiarach naszej egzystencji. Dlaczego? Uświadamiamy sobie bowiem, że jesteśmy marnym prochem, pyłkiem, a stajemy wobec niezmierzonej potęgi, wielkości, tajemniczości, transcendencji naszego Pana i Boga, naszego Stworzyciela. Stajemy wobec Świętego Świętych, Najświętszego, my, którzy jesteśmy słabymi grzesznikami. Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem, prochem i niczem, mówi poeta. Jak więc rozmawiać z tym, który jest nieprzenikniony i nieogarniony? Jak zwracać się do tego, na którego słowo wszystko się stało, zaczęło istnieć? Czujemy się niegodni, niedoskonali, a w takich chwilach słów zaczyna brakować, czujemy się trochę zmieszani. No i jeszcze ta niepewność, czy On naprawdę mnie słucha, ma dla mnie czas? A może to wszystko naprawdę nie ma sensu? Po co to? A nam Duch przychodzi z pomocą, kiedy nie umiemy się modlić i wstawia się za nami, przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami, pisze Paweł. Apostoł narodów doskonale znał serce człowieka, znał swoje słabości i wątpliwości, dlatego pod natchnieniem Ducha pisze, abyśmy się nie martwili, bo mamy Tego, który nam pomaga. Rozjaśnia nasz umysł, rozpala serca, pomagając przezwyciężyć naszą niemoc. Dla Pawła modlitwa więc to powierzenie się Duchowi. Niech On kieruje tym, co cielesne i prowadzi ku temu, co duchowe. I w tym momencie nasza słabość, dzięki Duchowi, staje się prawdziwą modlitwą, prawdziwym kontaktem z Bogiem. To sam Duch wstawia się za nami, przedstawia nas Bogu, jak gdyby pomagał nam stawać przed Nim i trwać. W tym momencie nasze rozproszenia, niepewność, zniechęcenie stają się modlitwą bliską Bogu. Naszym zadaniem jest trwać na modlitwie, nie rezygnować, być przed Panem, a reszty dopełnia za nas Duch, który sam przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.
Jezus w jutrzejszym fragmencie Ewangelii według świętego Mateusza uczy lud w trzech przypowieściach: o pszenicy i konkolu, o ziarnku gorczycy oraz o zaczynie w cieście.
Słynny doktor Faust z dramatu Goethego mówi w pewnym momencie: ach, dwie dusze mieszkają w mej piersi, jedna od drugiej chce się oderwać. W tych słowach wyraża wspólne nam wszystkim doświadczenie wewnętrznego rozdwojenia, rozdarcia między sprzecznymi z sobą pragnieniami i dążeniami. My ludzie potrafimy przecież jednocześnie wątpić i wierzyć, popadać w rozpacz i żywić nadzieję, nienawidzić i kochać, płakać i śmiać się, być grzesznymi i świętymi. Dzisiaj ani myślę powiedzieć przepraszam, a jutro na kolanach poproszę o przebaczenie. Ale czy czynię zło, czy dobro, za każdym razem jestem tym samym człowiekiem. Zawsze jestem jednocześnie złym chwastem i dobrym nasieniem. My ludzie stale doświadczamy siebie jako pełnych sprzeczności. Jednak wciąż w człowieku jest pragnienie stawania się nowym człowiekiem, lepszym człowiekiem. Dziś Jezus Chrystus daje swoim uczniom wyjaśnienie przypowieści o chwaście i pszenicy. Wyjaśnienie, które możemy streścić dwoma zdaniami. Na świecie żyją dobrzy ludzie, ale też i źli. Sąd nad nimi należy nie do człowieka, ale do Jezusa. Przypowieść Jezusa opisuje sytuację pierwszego kościoła. Członkowie tego kościoła uzmysłowili sobie, że wśród nich są tacy, którzy choć przyjęli naukę Chrystusa, to jednak nie do końca nią żyli. Bardzo łatwo jest przyjąć naukę Jezusa, łatwo też przyjąć fakt, że żyją na świecie ludzie dobrzy i źli. Jednak przyjęcie współistnienia w Kościele ludzi dobrych i grzesznych jest przygnębiające. Z tą jednak rzeczywistością chrześcijanie musieli się pogodzić. Byli świadomi tego, że tam, gdzie człowiek sam coś chce naprawić bez Boga, to wychodzi z tego często jeszcze większe zło. Jeśli pycha ludzka bierze górę nad tym, co mówi Bóg, wtedy wszystko zawsze kończy się źle. Kościół jako wspólnota został porównany do pola, które zasiane jest zbożem. Sprawiedliwi zostali porównani do pszenicy, niesprawiedliwi do chwastu rosnącego na polu. Nie jeden z nas zapewne ma lub miał ogródek. Wie zatem, co znaczy wyrywanie chwastu przed czasem, że to często oznacza wielkie ryzyko wyrywania także pożytecznej rośliny. Trzeba zatem czasu, trzeba pozwolić chwastom rosnąć aż do czasu, aż ujawnią się, czym są. Ta nauka dla pierwszych chrześcijan była z jednej strony upokarzająca, z drugiej dodawała siły i odwagi, ale przede wszystkim ukazywała rzeczywisty, realny świat takim, jaki on jest. Ta nauka była upokarzająca dla tych, którzy wierzyli w idealny, doskonały, harmonijny i wyidealizowany świat. Dodawała sił i odwagi tym, którzy widzieli, że jest im daleko od doskonałości. Ostatecznie oddzielenie chwastów od pszenicy zostanie dokonane na sądzie przez Jezusa. I nie nam ich sądzić, bo do tego nie mamy prawa. Fakt doskonałości i niedoskonałości chrześcijan nie był problemem tylko pierwszych chrześcijan. Jest i będzie problemem do końca czasów wszystkich ludzi, bo doświadczamy zła na każdym kroku. Jednak nie do nas należy sąd. Pamiętajmy, że nikt nie jest bez winy. Dlatego, gdy ktoś ci jest nieprzyjacielem, módl się za niego, aby z chwastu stał się pszenicą. Niemożliwe? Pan Jezus mówi, jeśli będziesz miał wiarę, to góry będziesz mógł przenosić. O tę wiarę módlmy się każdego dnia.
Wysłuchaliśmy cyklicznej audycji Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.